Gość Radia Bogoria.
Dzień dobry, Tomek Sikorski przy mikrofonie, a gościem Radia Bogoria jest prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Dzień dobry.
Witam pana, dzień dobry państwu.
Ostatni poniedziałek miesiąca, jak zwykle spotykamy się i pytamy o to, co dzieje się w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale zanim o to zapytam, to zapytam jednego z największych i najwierniejszych kibiców drużyny KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Oto przede wszystkim, czy oglądał sobotnie spotkanie w Szeligach, czy kibicował, no tam wydarzył się, można powiedzieć, cud sportowy. I najpierw horror, a potem cud, jeżeli chodzi o KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki.
Przykro, miałem zaproszenie, żeby pojechać, ale niestety nałożyły się dwie imprezy, trzecie urodziny mojego wnuczka, do którego musiałem pojechać, w związku z tym, ale wracając, śledziłem zmagania, no i tutaj ten horror, o którym pan redaktor mówi, że było 2-0 dla Dekorglasu Działdowo, no to dojście do 3-2, gdzie piękny pojedynek deblowy zdecydował o tym, że Bogoria po raz 10 jest mistrzem Polski, trzeci raz chyba z rzędu,
tak,
co jest, no do tej pory chyba nie było w historii.
Takiego.
Także tutaj gratuluję wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom i zarządowi Bogorii tego tytułu.
Ja to słyszałem u nas na antenie, jak relacje zdawał Marek Karczewski, że jest 0-2, wróciłem do domu z pracy, też ze studia plenerowego Radia Bogoria. Mówię, zobaczę, jak to się skończyło, odpalam relację, a tam się okazuje, że to się nie skończyło, że jest po 2 i jest decydujący mecz deblowy. Miłosz Redzimski, Jean Takuya. Piękny pojedynek, zwycięstwo 10. Wracamy do spraw bieżących Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tu zaczniemy, porozmawiamy o no, takich, można powiedzieć, problemach mieszkańców, no bo to już nie są dobre wiadomości, tak jak w przypadku KS Bogorii Grodzisk Mazowiecki.
Tak.
Czekają nas od lipca podwyżki, niestety.
Tak. No niestety tak, tutaj do końca czerwca była ta osłona socjalna, jeśli chodzi o prąd elektryczny i o gaz. Działała ta tarcza taka ochronna, natomiast od 1 lipca zaczyna się kłopot, bo wszyscy już sprzedawcy złożyli do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski taryfowe i na pewno to zdrożeje co najmniej o 20%, jak nie więcej.
No to duże kwoty.
To duże kwoty. No tutaj rząd próbuje wyjść z twarzą i dać tak zwane bony energetyczne i one będą przeznaczone głównie dla gospodarstw o niskich dochodach, dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, czyli przy dochodzie do 2,5 tysiąca złotych będzie ten właśnie bon energetyczny.
Natomiast, czyli 2,5 tysiąca na osobę?
Tak, na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Aha. Natomiast w gospodarstwie wieloosobowym przy dochodzie 1700 zł na osobę. Także tutaj szczegóły jeszcze do końca nie są znane, ale taki wniosek, gdzie można będzie złożyć? W urzędach gmin. Od 1 sierpnia do 30 września bieżącego roku wypłata środków nastąpi albo w bieżącym roku jeszcze w 24, albo na początku 25 roku.
Także, ale po tych kwotach, co pan powiedział, to tak naprawdę większość mieszkańców zapłaci więcej. Płacz po prostu.
No
bo,
tak
bo
będzie.
Dochody, nie wiem, czy ktoś 2,5 tysiąca zarabia.
No właśnie, ale
w tej chwili.
Jeżeli w tej chwili zamrożone ceny energii są na poziomie 400 zł za pierwsze 1,5 megawattogodziny, no to za kolejne już jest 693 zł. To już jest skok niemożebny i tutaj naprawdę będzie ciężko wytrzymać. Najniższa dzisiaj ustalona przez URE stawka obecna jest 739 zł za megawattogodzinę netto. Także, szanowni państwo, tutaj nie bierze się pod uwagę podmiotów gospodarczych, takich jakim jest spółdzielnia, gdzie dla celów tych ogólnoadministracyjnych używa się energię elektryczną już bez dotacji typu bon energetyczny. I tutaj podniesie to na pewno koszty eksploatacji. Tak, koszty
wyższe.
Eksploatacji budynków na pewno będą wyższe. No i to jest jedna z przyczyn, a druga to będzie paliwo gazowe. Bo niestety już jest zapowiedziane, że gaz zdrożeje co najmniej 20% od 1 lipca. A jak wiemy,
czyli tu 20% i tu 20%.
Tak, tak to mniej więcej się przekłada. Także gaz, który no, jest czynnikiem grzejnym w całej spółdzielni, bo wszystkie kotłownie mamy na paliwo zasadnicze, czyli na gaz. Drugim rezerwowym jest olej opałowy. Ten jeszcze mocno nie zdrożał, tu jest jeszcze w miarę stabilna cena. Natomiast w przypadku ciepłej wody, tam, gdzie nie są wymienione instalacje wewnętrzne na te już energooszczędne, to niestety będą to duże koszty podgrzewania, bo 20% no to 1/5, nie? Więc relatywnie rachunki mieszkańcom nam wzrosną. Także...
No, musimy w swoich budżetach zrobić korekty, no bo rzeczywiście no, niestety, tu 20%, tak, tam 20% tak. To są
dokładnie, jednocześnie, spore podwyżki. Jednocześnie tutaj zaczynamy już myśleć o tej dyrektywie unijnej budynkowej, która wprowadza tu pewne obostrzenia, jeśli chodzi o zużycie energii, zarówno ciepłej, jak i elektrycznej na metr kwadratowy mieszkania. I tu już nie możemy uciekać od tematu, bo wcześniej czy później nas to dopadnie. Musimy zmieniać opłaty na fundusz remontowy, bo jak czytamy w niektórych wspólnotach, spółdzielniach, na metr kwadratowy zbierają już po 3-4 zł. My na nie, w większości budynków, na przykład na osiedlu Kopernika, zbieramy złotówkę. Ale to jest cena, która obowiązywała jeszcze od 2020 roku i wcześniej.
A przypomnijmy słuchaczom tak naprawdę, na co są zbierane pieniądze w funduszu remontowym, na co są wydawane potem.
Wydawane są na poszczególne nieruchomości tam, gdzie są zbierane. Czyli jeżeli budynek posiada środki finansowe na funduszu remontowym, możemy wykonać, nie wiem, wymianę instalacji, docieplić budynek, wymienić dach, docieplić stropy, inne rzeczy. To wszystko wchodzi w zakres funduszu remontowego danej nieruchomości. Lepiej mają nieruchomości wielobudynkowe, czego gro mieszkańców była przeciwnikiem, a wcale to nie jest takie złe, bo jeśli w nieruchomość wchodzi 4 czy 5 budynków, to są w stanie jeden budynek zrobić z odpisu remontowego w jednym roku. W następnym roku zrobić następny budynek bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.
Czyli zamkniętych małych osiedlach.
Tak, dokładnie
z kilku budynków składających się.
Przepraszam, trochę zaziębiony jestem, więc...
Dużo zdrowia życzymy w takim razie.
Znać. Także tutaj głównie osiedle Kopernik, bo to jest jedno z najmłodszych osiedli, ale niestety budynki też się już starzeją. Tam, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, wymieniliśmy gro instalacji wewnętrznych budynkowych, co spowodowało zmniejszenie ilości energii potrzebnej na produkcję ciepłej wody. I to jest ten jeden z plusów. Następne, trzeba myśleć już o ociepleniu tych budynków takim stricte, żeby zdecydowanie zmniejszyć zużycie ciepła, nie? Na budynkach. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie administracyjne, to tam, gdzie wymieniamy oświetlenie zwykłe na LED-owe, to zużycie jest tak minimalne, że te koszty nie są aż tak duże, więc w przypadku dźwigów jest tylko kłopot, bo tu już trzeba byłoby pomyśleć również przy okazji takich remontów albo tej termomodernizacji o panelach fotowoltaicznych, żeby wspomagały zużycie prądu przez dźwigi osobowe. Mhm. To o tym już też musimy myśleć. Zastanawiamy się również, w tej chwili przymierzamy się do realizacji nowego budynku, w jaki sposób rozwiązać tam problem. Czy zakładać ewentualnie już panele solarne, czyli do podgrzewania wody, żeby one automatycznie ze słońca się podgrzewały, ewentualnie właśnie też fotowoltaika już w trakcie budowy zamontowana. No jest dzisiaj jeszcze problem z wiatrakami, małymi wiatrakami, które mogłyby zaspokajać w energię elektryczną budynki.
Mhm. A gdzie taki wiatrak miałby stanąć?
Na dachu. Na dachu. Są to niewielkie wiatraki od 5 do 10 kWh mocy. W zupełności by wystarczył, bo niezależnie czy wieje, czy zima, czy lato, czy jesień, wiatr jest i z reguły wieje. I w związku z tym, ale nie ma tak naprawdę dzisiaj możliwości kupienia. Ja osobiście też chciałem to spróbować u siebie w domu, ale nie ma firmy, która dzisiaj wykonuje i daje gwarancję na montaż takiego wiatraka rzędu 5 czy 10 kWh. Fotowoltaikę mam, która mi naprawdę prawie w 100% zabezpiecza, łącznie z produkcją ciepłej wody zapotrzebowanie na prąd. Gdyby był jeszcze wiatrak, to prawdopodobnie bym przeszedł na, zamiast ogrzewania gazowego, przeszedłbym na ogrzewanie elektryczne, bo kocioł elektryczny kosztuje dużo mniej niż gazowy, bo on kosztuje na poziomie tam 3 do 5 tysięcy złotych i jest w stanie utrzymać niewielkim nakładem prądu, bo woda w zładzie ma tam 25-30 litrów, więc podgrzać grzałką 1,5 czy 2 kW to jest żaden problem i potem systematycznie co jakiś czas się ta grzałka włączy, więc koszty byłyby niezbyt duże i wtedy wiatrak i panele fotowoltaiczne w zupełności by starczyły.
No ciekawe, zobaczymy jak z tymi wiatrakami będzie, czy ktoś to będzie zakładał, jak to przepisy, czy
no
coś
właśnie,
będą
regulować. No właśnie, bo mówię, bywałem w Szwecji, w Norwegii, tam ogromne fermy wiatrowe stały w morzu i tam nikt nie prowadził kabli po wysepkach, bo tych wysepek mają dużo. Tam po prostu były wiatraki postawione i one zabezpieczały w 100%, bo nad morzem cały czas wieje.
Kończąc temat między innymi remontów, to musimy jeszcze powiedzieć o tym, że w wakacje nie będą przeprowadzane remonty pionów.
Tak, wodno-kanalizacyjnych i innych, dlatego że no tutaj muszą być wszyscy w pionie dostępni po kolei, żeby można było taką instalację wymienić, a lipiec, sierpień jest sezonem urlopowym i często nie możemy zastać mieszkańców, więc już odpuszczamy ten termin lipiec, sierpień, nie robimy intensywnie, robimy roboty głównie zewnętrzne albo takie, które nie wymagają obecności mieszkańców. Tu mówimy o poziomach centralnego ogrzewania w piwnicach, inne rzeczy, które nie wymaga obecności mieszkańców.
I teraz mamy bardzo ważną sprawę. Mam tutaj oczywiście wynotowane. Wracamy do tematu gołębi. To sprawa ważna z punktu widzenia zdrowia, a nawet życia. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. No, jest kolejny problem z gołębiami. Jaki?
To jest, szanowni państwo, dokarmianie gołębi niekoniecznie na swoim balkonie czy przed swoim budynkiem, ale wynoszenie i wyrzucanie karmy dla gołębi, głównie tam, nie wiem, suchego chleba i innych rzeczy, to niestety gołębie siedzą na dachach i czekają na tego typu darczyńców. Zlatują potem, najedzą się i siadają na balkonach, robią nieczystości, szczególnie w tych mieszkaniach, gdzie nikt nie mieszka. Zakładają gniazda, lęgną się, a potem dostajemy sygnały, że w mieszkaniach pojawiają się obrzeszki.
Co to są obrzeszki?
A obrzeszki to są rodzaj kleszcza od gołębiego, który może powodować ospę gołębią, grzybicę, ornitozę, salmonellozę, a ślina może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. A to doprowadzić może do śmierci. Więc, szanowni państwo, to nie jest takie błahe. Jeżeli ktoś u siebie hoduje gołębie, no to ma problem. Bo dlaczego wszyscy mają płacić za siatkowanie?
Hoduje oczywiście w cudzysłowie,
bo
nie wolno.
Natomiast, bo nie wolno. Natomiast są to ptaki wolno żyjące. W związku z tym, jeżeli ktoś nie dba o swój balkon, nie użytkuje go, to powinien założyć siatkę. Siatka kosztuje na poziomie 600 zł i taka siatka uchroni przed bytowaniem gołębi na balkonie. Nie robią wtedy gniazd, nie gnieżdżą się, nie lęgną się i wtedy, no i a pierwsze to nie dokarmiamy.
No musimy tutaj wpłynąć na mentalność niektórych mieszkańców, no bo my to wiemy, że osoby, które dokarmiają te ptaki, no chcą dobrze, no tak, nie oszukujmy się, chcą dobrze, chcą, ale musimy też powiedzieć, że gołębie sobie doskonale dadzą radę bez tego dokarmiania.
Wystarczy przejechać poza obrzeżami miasta, one całymi stadami siedzą na polach i mają tam zawsze co zjeść.
I to nie jest tak, że im się krzywda stanie bez tego, a tak naprawdę, no możecie sobie państwo sami krzywdę zrobić, jak te gołębie będą w dużej ilości gniazdować, pojawią się robaki, pojawią się pasożyty. Nie chcemy tutaj straszyć, ale no niestety to są niebezpieczne rzeczy.
Panie redaktorze, no też nie bardzo widzę interesu, żeby niektórym mieszkańcom fundować likwidację tych obrzeszków w mieszkaniach za pieniądze wszystkich członków, bo ten, kto sobie zawinił tak naprawdę, bo dopuścił do tego, że te gołębie mu się zalęgły na balkonie, no to dlaczego inni mają za to płacić, jeśli nie stać go, żeby wydać 600 zł na ochronę swojego balkonu? Bo to następuje tak zwanym zagazowaniem. ale muszą opuścić wszyscy dany lokal. Przychodzi odpowiedni pracownik, który się na tym zna, zagazowuje i to nie jeden raz, tylko muszą się jeszcze larwy, że tak powiem, po kilku dniach unieszkodliwić. Także jest to również kosztowne.
Kosztowne, czasochłonne i niebezpieczne.
Niebezpieczne dla życia.
Nie ma co, a tak jak powiedzieliśmy, te gołębie sobie doskonale poradzą. Na koniec jeszcze temat ekologiczny. Mamy do wyboru, możemy wybierać, nie będziemy tu głosować, robić konkursu, ale łąki kwietne czy elegancko wystrzyżone trawniki. To jest dylemat,
który
też w spółdzielni mieszkaniowej Grodziskiej powstał. Czy zostawiać to,
tu mamy,
czy kosić.
Gdzie dwóch Polaków, tam są trzy zdania i niestety, ale można przyklasnąć jednym, że łąki kwietne będą tutaj priorytetem dla pszczół, dla innych owadów, które się żywią kwiatami. Natomiast inni esteci
powiedzą, to będą, że to jest po prostu zapuszczone. Tak,
że to zapuszczona zieleń, a powinien być pięknie przystrzyżony trawnik. Zaletą kwietnych łąk jest to, że nie wyparowuje tak wilgoć z gleby. Natomiast w momencie, kiedy jest przystrzyżona, widzę to u siebie, że tam po prostu tak, bardziej przysycha.
Tak,
słońce dochodzi, wypala ziemię i niestety odparowuje woda i trawa schnie. Także są dwie szkoły. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim
dogodził.
No dobrze,
ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o grodziską spółdzielnię? Co wy będziecie robić? Czy będziecie zostawiać przy łąkach, czy trawnik jednak?
My będziemy słuchali mieszkańców, panie redaktorze, ponieważ na walnym zgromadzeniu padł taki wniosek, żeby kosić trawę dwa, maksymalnie trzy razy w roku. I to staramy się robić, żeby nie robić tego częściej, bo to kosztuje również, nie?
I tą informacją kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia Bogoria był prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Gość Radia Bogoria.